Tuż po przerwie w studni Jakuba gościmy dziś Marcina Zielińskiego, lidera wspólnoty Głos Pana, ale po prostu świadka Jezusa żywego. Marcin, to niesamowite właśnie dla mnie też, powiem ci szczerze, już takiej, no nie powiedzmy w podeszłym wieku, ale już trochę w zaawansowanym wieku zakonnicy, bo często tak jest, że my ludzie zakonni, żyjący w klasztorach kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat, jakoś tak ten Jezus stanie się taką tradycją, często taką rutyną, czy w życiu księży, biskupów, czy a u ciebie, tak człowieka młodego, mający wiele możliwości, jest on ciągle taką pasją, bo jak powiedziałeś, myśmy już kiedyś nagrywali audycję w studni Jakuba przed 3 latami i też tą samą pasję w twoich oczach widziałam. Mhm. Czy to znaczy, że dziennie dużo czasu spędza z Jezusem? Jak ta relacja z Jezusem układa się w twoim życiu?
To znaczy, faktycznie, moim zdaniem, jest takie zagrożenie w naszym życiu duchowym, czy jest się osobą świecką, czy poświęciło się Bogu życie gdzieś, żyjąc w zakonie, czy gdzie indziej, że jest takie ryzyko wejścia w rutynę, tak biblijnie mówiąc, wejścia w letniość, wejścia w taki stan swojego duchowego życia, że człowiek przestaje być głodny Boga. Dla mnie to jest taki pierwszy znak w moim rachunku sumienia, kiedy się zastanawiam, czy jest z moim duchowym życiem wszystko w porządku, czy nie. Pytam siebie, czy mam w sobie pragnienie, świeże pragnienie spotkania z Bogiem dzisiaj na nowo, bo ja mógłbym wszędzie opowiadać tą historię, którą słyszeliśmy wcześniej, że Pan Bóg zmienił moje życie, doświadczyłem Jego miłości te 11 lat temu. No ale to by była historia, już trochę prehistoria, coś bardzo odległego i myślę, że to, co sprawia, że nasze życie z Bogiem jest cały czas pewną przygodą, pasją i czymś, co jest żywe, to, że codziennie doświadczamy Jego miłości. Nie mówię tu zawsze o doświadczeniu jakimś emocjonalnym, czy jakimś takim pocieszeniu duchowym, w którym zawsze jesteśmy, bo w życiu duchowym raz jest pocieszenie, raz strapienie, ale myślę sobie też, że i tak patrząc w moje życie, że tą rzeczą, która mnie trzyma, to jest właśnie to, że wiem, że jestem ukochany przez Boga. To, że codziennie staram się spędzać z Nim czas na czytaniu Słowa Bożego, na relacji z Nim, bo tą modlitwę tak bym nazwał relacją, to znaczy chcę się z Nim spotkać, nie żeby Mu tylko, że tak powiem, Go zagadać, ale też dać Mu czas, żeby mówił. Kiedy czytam Słowo, rozmawiam z Nim o tym Słowie. Kiedy idę na adorację, czasem po prostu posiedzieć w ciszy, żeby posłuchać, co On ma mi do powiedzenia. Staram się żyć relacją, więc ja i uwielbiam Boga i siedzę w ciszy. Mamy spotkania, na których jest kilka tysięcy ludzi, kiedy prowadzimy je, czy sam uczestniczę w takich spotkaniach, a w przyszłym miesiącu jadę na ignacjańskie, na rekolekcje ignacjańskie, gdzie przez tydzień będę w milczeniu zupełnym. Więc uważam, że Pan Bóg się objawia na wiele różnych sposobów. Tylko jest ta biblijna też zasada, myślę, że ewangeliczna. Jeśli będziecie mnie szukać, to mnie znajdziecie. Kto puka, kto kołacze, temu otworzą. Więc często jest tak, że no musimy ten krok podejmować, żeby Boga szukać, a On wtedy da się nam znaleźć.
Jak to się stało, że właściwie taki młody chłopak jak ty, nie, a jednak wiem, że przemawiałeś już w wielu kościołach, i tak jak powiedziałaś, w Polsce i za granicą. Ja pamiętam też rekolekcji studenckich właśnie tutaj w Opolu. Także co takiego się w twoim życiu stało, że po prostu, no brzydko mówiąc, masz coś do powiedzenia?
Myślę, że właśnie ma do powiedzenia coś osoba, która czymś żyje. I takie świadectwo trafia do ludzi. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej na studiach, mnie też chciano słuchać i nawet modliłem się za profesorów, którzy byli jakimś postrachem na uczelni, a ja wiedziałem, że niektórzy z nich są chorzy nieuleczalnie i mamy do dzisiaj jedno świadectwo też profesora, z którym mam kontakt, do którego poszedłem na konsultację, opowiedziałem mu swoją historię i zaproponowałem modlitwę. Wszyscy się go bali.
Gdzie to było? W Łodzi?
W Warszawie.
W Warszawie. Zbywałeś w Warszawie, rozumiem.
Tak, w Warszawie na AWF-ie. I no ten mężczyzna, mówi, nie miał medycznie za dużych możliwości, bo lekarze na nim eksperymentowali. Też drętwiała, czy też puchła mu noga tak mocno, że przyjmował praktycznie poziom niżej od morfiny, środki przeciwbólowe, i nie za bardzo mógł funkcjonować. I po tamtej modlitwie w gabinecie, no ta noga już mu nie puchnie. Wiem, że do dzisiaj rozmawiałem.
I on się zgodził na tą modlitwę.
Tak, zgodził się, położyłem na jego ręce, modliłem się. On w konsekwencji później zaprosił Jezusa do swojego życia. No i do dzisiaj wiem, że on dzwoni do mnie i mówi: Marcin, jestem Bogu dozgonnie wdzięczny i Tobie, że się wtedy za mnie pomodliłeś. No, świadectwo sprawia, że serce się porusza, otwiera na Boże działanie. I to jest, myślę, też dzisiaj sposobem na ewangelizację.
Marcin, ale to jest niesamowita odwaga. No pomyśleć sobie, że któryś tam student na Uniwersytecie w Warszawie idzie do swojego profesora i mówi, że chce się nad nim pomodlić. Mhm.
Ja zbyt wiele razy upadałem, zbyt wiele razy grzeszyłem, żeby sobie to przypisać. Więc ja wiem, że to jest też to, co jest napisane w Słowie Bożym, kiedy otrzyma, to są Dzieje Apostolskie, 1:8. Jezus obiecał, jest przypomniana przez świętego Łukasza ta obietnica, że kiedy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Czyli bez napełnienia mocą Ducha Świętego nie mamy ani odwagi, ani mocy, ani siły w tym, co robimy, i to będzie nieskuteczne. Więc kiedy patrzę na owoce tej działalności, tej ewangelizacji, faktycznie na to, że stadiony chcą słuchać, że tysiące ludzi gdzieś tam się gromadzą, to ja wiem, że to nie jestem ja. I nie mówię tego z fałszywej jakiejś takiej pokory, tylko wiem, że tak jest. Bo pierwszą rzeczą, której ja się bałem przed rozpoczęciem tej całej posługi, w ogóle w podstawówce, w gimnazjum, to były publiczne wystąpienia. Ja po prostu byłem blady, jak miałem coś powiedzieć. A dzisiaj to jest to, co robię wszędzie. W internecie, tak jak mówię, na tych wielkich spotkaniach, mniejszych spotkaniach, no chcę być świadkiem, bo tego zostaliśmy wezwani.